Gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, jak codziennie w audycji Gość Dnia, Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie jeszcze raz Emil Kot, czyli druga część naszego wywiadu z trenerem i skautem piłkarskim, twórcy między innymi projektu Ty też masz szansę, o którym rozmawialiśmy w pierwszej części naszego spotkania. Na co dzień trener piłkarski w Anglii, obecnie działający w klubie AFC Wimbledon. Cześć Emilu.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Tak jak ostatnio rozmawialiśmy, na początku poruszyliśmy ogólnie temat twojej działalności piłkarskiej, jak to wygląda wszystko w Anglii, jakie są realia w Anglii, porównywaliśmy realia polskie do angielskich, a dzisiaj wrócimy do tego tematu, na który czekają na pewno płocczanie przede wszystkim, czyli temat Wisły Płock. Jeśli ktoś nie wie, Emil Kot był jakiś czas temu szefem skautingu w Wiśle Płock i Emilu, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. No i moje pierwsze pytanie jest: jak wspominasz swoją przygodę z Wisłą Płock i jakie cele zostały przed tobą postawione przez były już zarząd Wisły Płock?
No ja wspominam bardzo dobrze i akurat to wiele osób może myśleć, że nie wspominam tego jakby czasu w Płocku zbyt dobrze ze względu na to, że się z klubem rozstałem po dość burzliwych kilku dniach pod koniec mojej przygody w Wiśle Płock. Ale nie, ja wspominam to jak najbardziej pozytywnie, to był bardzo dobry czas. Wydaje mi się, że zrobiliśmy bardzo dużo, jeżeli chodzi o kwestię scoutingu w Płocku, mówię my, no bo to nie byłem tylko ja, tylko to byli ludzie zaangażowani w siatkę scoutingową, głównie wolontariusze, dodatkowo Alex Telemach, który był moją jakby prawą ręką na miejscu w Płocku, więc ja to wspominam naprawdę, naprawdę pozytywnie. Jeżeli chodzi o jakby cele, które były postawione przede mną przez prezesa Marca, chodziło po prostu o stworzenie siatki scoutingowej i praktycznie od zera, tak, z białej i czystej karty papieru, żeby wszystko zorganizować od podstaw, zorganizować nabór do siatki scoutingowej, zorganizować całą pracę, strukturę, zasady, w których będziemy się poruszać. No i to wszystko, że tak powiem, zorganizowaliśmy w ciągu kilku tygodni. Więc była struktura, powstały procesy scoutingowe, rozpoczęliśmy współpracę z firmą iPortalem, która udostępniła nam aplikację scoutingową, z której korzystaliśmy jako pierwsi w Polsce. Więc zrobiliśmy w mojej ocenie prywatnie, zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy, łącznie z projektem Back to the Roots, który moim zdaniem był swego czasu i do tej pory wydaje mi się, że to była taka innowacyjna rzecz, której żaden inny polski klub nigdy nie zrobił. Żałuję, że nie zrobiła się kolejna edycja Back to the Roots, ale mam nadzieję, że Arek będzie jeszcze starał się o to, żeby ta kolejna edycja Back to the Roots się w Polsku kiedyś odbyła.
No właśnie, bo ja zapomniałem wspomnieć też, no jako że Emil to jest naprawdę człowiek instytucja w piłce, ostatnio łączyliśmy się z nim w Anglii, teraz łączymy się już z nim w Estonii. Emilu, co aktualnie robisz w Estonii?
Aktualnie przebywam na stażu trenerskim w Estonii, gdzie staram się nauczyć jak najwięcej odnośnie tutejszej piłki, systemu szkolenia, to jak w ogóle struktura piłki w Estonii, jak wyglądają jednostki treningowe, struktura jednostek treningowych, podejście do tematu szkolenia młodzieży, pracy z seniorami. Więc byłem dosłownie 2-3 dni w Tallinie, gdzie miałem możliwość rozmowy z trenerami z Flore Tallin i z Levadii Tallin, klubów, które są znakomicie znane polskim kibicom, głównie ze względu na potyczki w europejskich pucharach z polskimi klubami. A aktualnie połączenie jest startu z mniejszej miejscowości drugiego miasta, jeżeli chodzi o wielkość w Estonii. I tutaj przebywam z trenerami z JK Tartu Welko i głównie z nimi spędzam czas. Jest to zespół występujący aktualnie na drugim poziomie w Estonii. Zabezpieczyli sobie awans dosłownie wczoraj. Idziemy obejrzeć aktualnie jednostki treningowe Akademii, a jutro będę miał możliwość przeprowadzenia jednostki treningowej z pierwszym zespołem, z seniorami, więc naprawdę bardzo intensywny i produktywny czas.
Czyli jesteś świeżo po świętowaniu. Dobrze, zostawiamy ten temat, wracamy na płockie podwórko i do Wisły Płock. Emilu, chciałbym, żebyś ocenił nam struktury klubu. Widziałeś tak wiele klubów od środka, czy to w Polsce, między innymi Polonia Warszawa, czy takich dużych angielskich klubów. Powiedz mi, jak oceniasz profesjonalizm i to, co się działo w Wisle Płock w okresie, kiedy tu byłeś, i podkreślmy, że wtedy Wisła Płock była w ekstraklasie.
No, czy na pewno struktury są mniejsze, no i tutaj nie ma jakby, no nie wiem, jakieś niespodzianki, tak, no bo nie tylko ja o tym mówiłem, ale i wiele osób o tym mówi, że te struktury w klubach nie są jeszcze rozwinięte na tyle, na ile powinny być rozwinięte. Zawsze staramy się zatrudnić w Polsce, powiedzmy, jedną osobę, która będzie pracowała na, nie wiem, 3 etaty, czy nawet 4, jeżeli jest taka możliwość, co no jakby nie pomaga w realizacji założonych celów na dany dział. Na przykładowo, no nie, Marek łączył funkcję marketingowca z jakby koordynatorem scoutingu, więc no nie jest to popularne ani w Niemczech, ani w Anglii, ani w innych krajach, gdzie piłka jest na dużo jakby na wyższym poziomie, no nie ma się co oszukiwać. Więc wydaje mi się, że wciąż tych struktur, ta struktura nie była na tyle rozwinięta, na ile powinna być. Ja tam też optowałem za tym, żeby z biegiem czasu ten dział scoutingu był rozbudowywany, żeby powstały tak jakby poddziały, żeby był scout dedykowany na sam Płock, żeby był scout dedykowany na województwa, które chcemy jakby obserwować, i był to plan rozpisany praktycznie na 4 lata, jak pamięć się myli, progresywnie, gdzie wszystko było przedstawione w prezentacji multimedialnej, dlaczego to tak ma wyglądać, w jaki sposób to ma wyglądać, jakie potencjalne pensje mają mieć ci dedykowani skauci, bo też nie chciałem robić tego i powielać, co robią inne kluby, czyli po prostu skupiać się na wolontariuszach, na wolontariacie, jeżeli chodzi o polskie kluby i scouting, tylko chciałem, żeby każdy scout, który u nas, dla nas pracował, miał jakieś środki po prostu finansowe z tego tytułu, i z biegiem po prostu czasu, pracy i takiej lojalności wobec klubu, po prostu ta pensja wyrosła z miesiąca na, może nie z miesiąca na miesiąc, ale z sezonu na sezon, bądź z półrocza na półrocze, żeby to było progresywnie i żeby to zachęcało do dalszej pracy, tak, dla klubu. Wracając do tematu, no to tak jak już powiedziałem wcześniej, no nie były to na tyle rozwinięte struktury, na ile moim zdaniem powinny być. I wciąż twierdzę, że w Polsce zbyt dużo pieniędzy wydajemy na piłkarzy, a zbyt mało pieniędzy wydajemy na ludzi, którzy pracują wokół klubu i tak jakby stanowią o sile tego klubu, no bo piłkarz dzisiaj jest, jutro go nie ma, za się 12 miesięcy może przyjść kolejny, a no nie, no Arek pracuje w Wiśle, nie wiem ile lat już będzie, 3-4, Michał Łada, no to praktycznie był, jak to się mówi w Anglii, part of the furniture of the club, więc już tam był tak jakby, no nie chcę mówić, że brzydko, to się mówi brzydko, że jest meblem, tak, po prostu, że tyle lat tam pracuje, że już tak naprawdę to jest część jakby tej układanki całej w klubie. No i w takich ludzi trzeba inwestować, na takich ludzi trzeba poświęcać budżet, pieniądze i środki finansowe, w mojej ocenie, mówię w mojej, to tylko zrobicie w mojej ocenie, no bo to oni będą w tym klubie przez 5 lat, 6 czy tam 7, jeżeli chodzi o, no wiadomo, to musi być wartościowa i no wiadomo, musi wszystkie spełniać jakby kryteria, żeby tą pracę wykonywać. Ale wydaje mi się, że jakby nie skupiamy się na tym, żeby tacy ludzie byli zadowoleni, żeby tacy ludzie byli docenieni, a po prostu wydajemy później, nie wiem, 10 tysięcy euro na jakiegoś randomowego piłkarza z niższej ligi z Europy i no nie jest to coś, co mi się podoba.
No właśnie, to jest ciekawe, co teraz mówisz, bo ciebie już nie ma w strukturach Wisły Płock. Tak jak wspomniałeś, Łady też już nie ma niestety w strukturach Wisły Płock. Poszli gdzieś, rozeszliście się w inne strony. Powiedz mi, czy całe zarządzanie klubem Wisły Płock i zarząd, z którym miałeś okazję współpracować, to będzie oczywiście ciężkie pytanie, zarząd, z którym miałeś okazję współpracować, przyczynił się do spadku drużyny do pierwszej ligi i czy myślisz, że te grzechy, które popełnili, były na tyle istotne, że klub nie był w stanie się utrzymać w ekstraklasie?
Znaczy, to sam fakt tego, że Wisła wpadła z ekstraklasy, podczas gdy była też w trakcie jakby otwierania nowego obiektu, jest dramatem. I to wszyscy o tym wiedzą. Od kibiców, po podejrzewam samego prezesa Marta, dyrektora McDonnie i wszystkich ludzi, którzy wtedy w klubie pracowali, no to był... no nie wiem, jakby rozpisać tą tabelę ekstraklasy jeszcze raz i rozegrać tą końcówkę sezonu, no to ja jestem przekonany, że 99% ludzi by powiedziało, że spadek Wisły się nie wydarzy. No bo sam pamiętamy ten układ meczów, który był w ostatnich kilku rundach sezonu. No i nikt nie wierzył w to, że Wisła spadnie. No nikt. No po prostu ta tabela była tak była ułożona i mecze były tak rozpisane, że po prostu nikt w to nie wierzył, że się wydarzy taka sytuacja, że Wisła finalnie z tej klasy spadnie, więc no zostały popełnione na pewno błędy. No nie powiem, że nie zostały popełnione, bo zostały popełnione. No ale no teraz nie wiem, jak się do tego odnieść. No, ja byłem tylko tam jakby częścią tej układanki. Też nie miałem wpływu na to, co się dzieje w pierwszej drużynie. Dosłownie opiniowałem tylko kilku zawodników, którzy do tego klubu trafili. Kilku. Kilku, można powiedzieć, że kilku, bo opiniowałem Krystiana Wallo, opiniowałem Antona Krywoczuka, którzy do Płocka trafili i w mojej ocenie wyglądali naprawdę, naprawdę nieźle, w szczególności Krystian w pewnym momencie wyglądał bardzo dobrze na tle zawodników w Ekstraklasie. No ale no cóż, no stało co się stało, klub spadł i teraz musi się z tego podnieść. Ja jeżeli chodzi też jeszcze o jakby moje prywatne jakby wspomnienia i jakby współpraca z profesorem Martem, no to tutaj absolutnie nie mogę powiedzieć nic złego, to mówię całkowicie szczerze, bo zawsze byliśmy ze sobą szczerzy, zawsze jakby nie było problemów na tyle, nie wiem, komunikacyjnych, problemów organizacyjnych, zawsze profesor Marzec starał się wspierać nasze inicjatywy, jeżeli chodzi o dział scoutingu, zawsze był otwarty na rozmowę, zawsze starał się słuchać tego, co się mówi, co się jakby chce od klubu, bądź tłumaczy się, jak to powinno wyglądać, co powinno wyglądać, jak to powinno wszystko funkcjonować. Więc z tej strony absolutnie, ale to absolutnie nie mam żadnych jakby zarzutów czy problemów, jeżeli chodzi o prezesa Marca i zarząd klubu.
Dobrze, to chciałbym cię zapytać, czy śledzisz aktualne poczynania Wisły Płock?
Nie, no tak, śledzę. Jestem na bieżąco. Znam wszystkie zmiany, które w Płocku nastąpiły. Więc śledzę, patrzę, co się dzieje w tabeli. Miałem nadzieję być na meczu Wisła Płock Polonia, ale niestety ze względu na jakby służbowe obowiązki nie byłem w stanie do Polski polecieć na ten mecz. Ale mam nadzieję też w najbliższym czasie odwiedzić kraj, Polskę i przy okazji też zajrzeć na stadion Wisły Płock, na nowy stadion Wisły Płock, żeby obejrzeć jakąś ligową potyczkę. Więc tak, śledzę to na bieżąco, z Arkiem jestem też trochę na bieżąco, rozmawialiśmy dosłownie kilka dni temu też na Messengerze, więc z chłopakami też z Płocka, którzy byli w dziale scoutingu, też jestem jakby na bieżąco w kontakcie, więc cały czas te kontakty gdzieś tam są. Kibice też, niektórzy na Twitterze się do mnie odzywają, więc cały czas gdzieś tam kontakt jest i połączenie na linii Londyn-Płock.
Tak, doprecyzujmy sobie, że Arek Stelmach aktualnie zarządza właśnie siatką scoutingową w Płocku i jest to osoba, która wyszła spod skrzydeł właśnie Emila Kota, jak pamiętamy. Emilu, to powiedz kolejne trudne pytanie niestety, ale powiedz, jak oceniasz skład Wisły Płock i jego szanse i całe poczynania w pierwszej lidze? Jakie mamy szanse na awans do Ekstraklasy?
To jest ciężkie pytanie. No wiadomo, chciałoby się, żeby Wisła wróciła do Ekstraklasy i tak samo ja mówię, chciałbym, żeby Polonia wróciła do Ekstraklasy, ale no jak sami widzimy, no nie jest to takie łatwe, jakby się wszystkim wydawało.
Tak, i Emilu, nie jesteśmy tu, żeby być miłymi, tylko szczerymi. Chciałbym, żebyś szczerze ocenił szansę.
No jasne. Ja tak jak mówię, no ja widzę to ciężko, no tak samo i mogę powiedzieć o kilku Polonii, gdzie też chciałem, żeby awansowała, ale no widzę, że będzie z tym no, okropnie ciężko. W Płocku, no widzę, że będzie praktycznie podobnie, no. Czy w zasadzie meczu raz wygramy, raz przegramy, raz wygramy, raz przegramy, ale finalnie nie dzieje się nic jakby no, mega pozytywnego. Teraz jakby kolejna zmiana trenera, gdzie no, jakoś ja szczególnie nie jestem zdziwiony, że ta zmiana nastąpiła. Kolejny trener za sterami. Mam nadzieję, że dostanie trochę więcej czasu na to, żeby popracować i żeby rzeczywiście mieć jakiś wpływ na to, jak ten klub i drużyna będzie funkcjonowała. No ale będzie bardzo ciężko, to nie jest nic odkrywczego, co powiem, no będzie bardzo ciężko. Wydaje mi się, że zimą na pewno będą jakieś ruchy transferowe wykonane przez dyrektora Sztylkę i przez też podejrzewam, że dział scoutingu już działa na temat pod kątem jakby tego zimowego okienka transferowego i tam musi się naprawdę wiele wydarzyć i obstawiam, że będzie sporo zmian personalnych zimą i to po prostu, żeby ten skład na tyle wzmocnić, żeby się tą jeszcze walkę o awans podłączyć. No na szczęście są teraz te play-offy pierwszej lidze, więc one nie są jakby aż tak odległe. Tak? No wiadomo, że optymalnie byłoby być w topie i wejść jakby bezpośrednio, No ale jeżeli takiej możliwości nie ma, no to jeszcze o te play-offy można sobie spokojnie powalczyć. Nie jest taka różnica punktowa, nie, no, jakby nieosiągalna do wykonania, więc no, mam nadzieję, że klub zrobi wszystko, co w ich mocy, żeby ten zespół wzmocnić i włączyć się o walkę o te play-offy i awans do wyższej ligi.
To jak już rozmawiamy właśnie o walce o ten awans, to chciałbym, nie wiem, czy są to osoby, z którymi miałeś przyjemność się poznać, współpracować, ale na pewno możesz oceniać efekty ich pracy, bo nie są to osoby anonimowe na podwórku piłkarskim polskim. Chciałbym, żebyś ocenił też pracę trenera Saganowskiego i trenera Żurawia. Czy jesteś optymistycznie nastawiony do tego, czy jednak jest to twoim zdaniem kolejne pudło?
Znaczy, no ja sam jestem trenerem, więc nie chciałbym oceniać innych trenerów. Gdzie tym bardziej, no ja jestem trenerem początkującym, jakby na początku swojej drogi i przygody trenerskiej, więc no nie jestem jakby... No nie będę oceniał pracy innych trenerów, bo po prostu raz, nie wypada, a dwa, no nie jestem jakby na pozycji, w której będę oceniał pracę innych trenerów, którzy są dużo wyżej ode mnie, grali również dużo wyżej ode mnie, pracowali na dużo wyższym poziomie, więc no tutaj raczej się wstrzymam od jakiejkolwiek odpowiedzi.
Dobrze, w porządku. A powiedz, czy miałeś okazję współpracować z zarządem, który obecnie jest, czy znasz w ogóle historię ludzi, którzy zarządzają obecnie Wisłą Płock, czyli tak jak wcześniej mówiłeś, między innymi dyrektor sportowy Sztylka, czy prezes Wisły Płock?
Nie, ze sobą z dyrektorem Sztylką to nie wiem, czy nawet mieliśmy może kilka maili jeszcze, jak był w Śląsku Wrocław, przy okazji jakichś zawodników, czy też masz szansę, jak nie pamięć nie myli, na pewno coś takiego miało miejsce, czy to może był piłkarz z Anglii, już nie pamiętam. Ale poza tym absolutnie nic, więc no nie wiem, też nie, nic odkrywczego nie powiem, jeżeli chodzi o dyrektora Sztylkę, to tylko tyle, że z tego kontaktu, który mieliśmy wcześniej, naprawdę wyglądało to profesjonalnie i jakby wszystko było tak, jak obiecywał, bądź wszystko było tak, jak powiedział, więc zatrzymywał słowa, na maile jakby odpisywał, był w kontakcie, był szczery, był komunikatywny, więc to już naprawdę dużo, proszę nie wierzyć, jeżeli chodzi o polską piłkę, więc... To był bardzo duży pozytywny, jakby to było na plus wszystko, więc tutaj nie mam, jeżeli chodzi o moje jakby doświadczenia z panem Sztylką, no to nic, absolutnie nic drugiego też nie mogę powiedzieć.
Okej, w porządku. To może już ostatnie takie pytanie, zmierzając do końca naszej audycji. Emilu, jak oceniasz też obecną, tu myślę, że możesz jeszcze bardziej ocenić to, bo są to ludzie, z którymi współpracowałeś to raz, a dwa, że naprawdę w tym scoutingu stoisz dość wysoko, twoja pozycja. Jak oceniasz aktualną pracę naszej siatki scoutingowej? Czy sądzisz, że twój projekt jest kontynuowany i ulepszany? I jak oceniasz w ogóle wprowadzanie zawodników, bo coraz więcej zawodników z drugiego zespołu pojawia się w strukturach pierwszej drużyny?
Nie, no tak, to tutaj oczywiście mogę powiedzieć wprost, że no, ja sam optowałem za tym, żeby to wszystko jakby po mnie zostało przekazane Arkowi, więc też to mówiłem zarówno prezesowi Marcowi, jak i ówczesnemu dyrektorowi Akademii Markowi Brzozowskiemu, żeby jakby no, wszystko to, co jakby zostawiam, żeby zostało przekazane do Arka, no bo Arek wiedziałem, że będzie ten projekt jakby kontynuował, no i rozwijał, no wiadomo, pod swoimi jakby skrzydłami i ze swoim pomysłem. Na pewno rzeczy sporo pozmieniał z perspektywy czasu, jeżeli chodzi o, nie wiem, raporty scoutingowe, czy samą strukturę pracy, czy współpracę na linii. On, dyrektor sportowy, podejrzewam, że tutaj jest naprawdę, to jest największa różnica, jeżeli chodzi o te zmiany. I na pewno projekt jest kontynuowany, bo z Arkiem jestem na bieżąco na łączach i rozmawiamy bardzo, bardzo często. I też mi mówił o tym, że wprowadził kilka zmian, zrobił to, zrobił tamto. Jeżeli chodzi o pracę scoutingu, chcę rozwijać rzeczy, chcę je ulepszać, bazując na po prostu błędach, no bo każdy popełniał na błędach, które w jakimś stopniu my popełnialiśmy w przeszłości, rok temu, dwa lata temu. A człowiek uczy się na błędach, więc stara się cały czas analizować tę sytuację. Nie pracuje jakby na oślep w ramach tego, co żeśmy jakby stworzyli, nie wiem, dwa lata temu, tylko po prostu pracuje, analizuje, poprawia i dalej pracuje, więc po prostu robi normalną rzecz, tak? Rozwija po prostu dalszy projekt, który był wprowadzony dwa lata temu i wydaje mi się, że to będzie szło no, tylko i wyłącznie no, w dobrą stronę. Wątpię, że to nagle przestanie funkcjonować. Mam nadzieję, że nie, no bo tak jak mówiłem wcześniej, siatka scoutingowa jest potrzebna w każdym klubie z poziomu centralnego, w szczególności z poziomu pierwszej ligi bądź ekstraklasy. Powinno być coś, co powinno funkcjonować w klubie, zarówno pod kątem piłki seniorskiej w pierwszym zespole, bazując na obserwacjach, czy to lig zagranicznych, czy niższych lig w Polsce, no ale i też pod kątem akademii, gdzie w okolicach Polska, czy na Mazowszu tych zawodników, którzy mogą potencjalnie wzmocnić Wisłę Płock, jest naprawdę bardzo dużo, a wiadomo, akademia to nie tylko samo jakby szkolenie, ale też i scouting połączony ze szkoleniem, więc odpowiedni balans musi być w każdym klubie.
Dobrze, Emilu, to na sam koniec zapraszam Cię serdecznie do odwiedzenia naszego stadionu, na którym jeszcze nie miałeś przyjemności być, a niewątpliwie to jest przyjemność na nim być, bo może drużyna aktualnie nie jest topowa w Polsce, niestety, mamy nadzieję, że to się zmieni, ale stadion na pewno jest topowy i wierzymy, że będziemy ciągnąć do poziomu stadionu. Dziękuję Ci bardzo za to, że poświęciłeś nam swój czas. Pamiętaj, że cały Płock trzyma za Ciebie kciuki. Mam nadzieję, że jeśli przyjedziesz do Polski i przyjedziesz na stadion, to się zobaczymy. No i poświęcimy jak zawsze sobie parę minut na porozmawianie, co tam się dzieje na szlaku piłkarskim. Dziękuję Ci bardzo. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem był Emil Kot.
Jasne, dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich kibiców Wisły Płock i do zobaczenia, mam nadzieję, kiedyś w Płocku.